usprawiedliwienie, uświęcenie, odkupienie. Są to trzy kroki do osiągnięcia nagrody wysokiego powołania, chwały, zaszczytu i nieśmiertelności. Ani jeden z tych kroków nie może być pominięty przez tych, którzy zdobyli wielką nagrodę, ani też nie mogą być przedsięwzięte w żadnej innej kolejności jak tylko w tej, o której mówi Pismo Święte. Jako pierwsze musi wystąpić usprawiedliwienie, ponieważ cały rodzaj ludzki żyje w grzechu i przez to Pan Bóg nie może go ani uświęcić, ani też uczcić. Dlatego też, za pomocą Bożą, ludzie muszą być wyzwoleni od grzechu, przywiedzeni do stanu bezgrzeszności, aby mogli mieć pożytek w poświęceniu, uświęcenie, i w ostateczności otrzymali żywot wieczny, odkupienie. Rzymian rozdział 6 werset 22. Grzeszny człowiek nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Rzymian rozdział 8 werset 7. Przez wiarę jesteśmy uwolnieni od grzechu, to znaczy, Pan Bóg nam oznajmił, iż za nasze grzechy został dany okup, i jeżeli z wiarą przyjmiemy fakt okupu, od tej chwili nie jesteśmy postrzegani lub traktowani jako grzesznicy, lecz jako istoty doskonałe i bezgrzeszne. Akt oczyszczania z grzechu jest zakończony. Zostałeś usprawiedliwiony, Pan Bóg traktuje cię jako osobę sprawiedliwą i doskonałą, choć to nie jest widoczne ludzkim okiem. Fizycznie nie stałeś się bardziej doskonałym człowiekiem niż byłeś zanim uwierzyłeś w usprawiedliwienie. Tylko oczyma wiary możesz wiedzieć, że jesteś teraz usprawiedliwioną istotą, wolną od grzechu. Boże słowa to poświadczają, a ty jemu uwierzyłeś. Nie powinniśmy się obawiać, że nasze usprawiedliwienie jest niezupełne, ponieważ sam Jehowa jest usprawiedliwiającym, jak pisze, że Pan Bóg jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa, Rzymian rozdział 3 werset 26, oraz któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Rzymian rozdział 8 werset 33. Dlaczego Pan Bóg uznaje grzeszne istoty ludzkie za usprawiedliwione i prawe osoby? Ponieważ okup za nasze grzechy został zapłacony przez Pana Jezusa, który grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. 1 Piotra rozdział 2 werset 24. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, grzeszników, aby was przywieźć do Boga, 1 Piotra rozdział 3 werset 18, jako istoty usprawiedliwione. W naszym imieniu, Jezus był traktowany jako grzesznik, a teraz my jesteśmy traktowani w Jego imieniu jako ludzie sprawiedliwi. Jak czytamy w Piśmie, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 6 werset 11. I znowu, tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Rzymian rozdział 5 werset 9. Ale tylko wierzący zostaną usprawiedliwieni. Podczas wieku Ewangelii ci, którzy nie wierzą, że Chrystus umarł za nasze grzechy tak jak mówi to Pismo, oraz że został wzbudzony trzeciego dnia dla naszego usprawiedliwienia, 1 Koryntów rozdział 15 werset 14, Rzymian rozdział 4 werset 25, nie są usprawiedliwieni, jesteście jeszcze w swoich grzechach, 1 Koryntów rozdział 15 werset 17. Czytamy więc, że Pan Bóg jest usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa, Rzymian rozdział 3 werset 26. Oraz dalej, i że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 39 oraz człowiek zostaje usprawiedliwiony tylko przez wiarę. Galatów rozdział 2 werset 16, rozdział 3 werset 24. Kiedy uwierzymy w dobrą nowinę naszego usprawiedliwienia, przyniesie nam to radość i pokój oraz zapewnienie, że teraz możemy zbliżyć się do Boga. Już nie obawiamy się Boga, ale raczej miłujemy Go, ponieważ widzimy Jego dobroć i miłość, w tym objawiła się miłość Boga do nas. 1 Jana rozdział 4 werset 9. Zostaliśmy zatem przywiedzeni do społeczności z Bogiem jako usprawiedliwione ludzkie istoty, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Rzymian rozdział 5 werset 1. Tylko niewielu uchwyci się w pełni usprawiedliwienia, niewielu uwierzy, że są usprawiedliwieni w tym wszystkim. Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 39, i że w oczach Boga są odziani w czystą szatę Jezusa, w którym nie było żadnego grzechu. W rezultacie, bardzo niewielu otrzyma radość i pokój wypływające z wiary. Nie jest to również rzeczą niecodzienną, gdy na spotkaniach w kościołach różnych wyznań, mężczyźni i kobiety zwierzają się Bogu, iż uznają się za nędznych grzeszników. Nic dziwnego, że te biedne osoby zadręczają się i codziennie proszą o wybaczenie grzechów, które Pan Bóg już uznał za wybaczone. 2 Piotra rozdział 1 werset 9. Nie wiedzą oni, że mogą korzystać z usprawiedliwiania przez wiarę. Gdyby tylko uwierzyli Bogu, odczuliby przebaczenie, a w rezultacie poczuliby radość i pokój. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Żydów rozdział 11 werset 6. Tylko niewielu chrześcijan przechodzi dalej poza stan radości i świadomości wybaczenia grzechów oraz bycia zaakceptowanym w oczach Bożych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Pan Bóg oznajmił nam nasze usprawiedliwienie teraz, ale trzyma w tajemnicy przed całym rodzajem ludzkim aż do wieku tysiąclecia, chociaż okup ma na celu wybawić całą ludzkość z grzechu i jego konsekwencji, oraz przywieść ludzi do tego samego stanu akceptacji, bezgrzeszności, doskonałości, stanu, który mamy teraz dzięki wierze? Jest tak dlatego, że Bóg ma plan, który układa się według swojej własnej woli. Częścią tego planu jest to, że wybierze on spośród całej ludzkości pewną grupę, która ostatecznie zostanie przeniesiona z ziemskich warunków i ludzkiej natury do duchowych warunków i boskiej natury, aby zostali oni dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Rzymian rozdział 8 werset 17. Pan Bóg ma podwójny cel w rozwoju tego małego statka. Po pierwsze, uczyni On z nich wieczne pomniki Jego dobroci, które będą znane ludziom i aniołom. Tak jak apostoł Paweł wyjaśnia, iż według planu Bożego rozwój Kościoła wieku Ewangelii ma na celu okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Efezów rozdział 2 werset 7. Drugą częścią planu Bożego, bezpośrednio z nami związaną jest to, że zamierza On nas służyć w ciągu wieku tysiąclecia jako królów, władców i kapłanów, nauczycieli, kiedy będziemy panować z Chrystusem przez tysiąc lat. Objawienie rozdział 5 werset 10, rozdział 20 werset 6. Tak więc to ziarno, którego głową jest Jezus, będzie błogosławić wszystkich ludzi na ziemi. Galatów rozdział 3 werset 29. Żaden grzesznik nie może zostać powołany do tego wysokiego powołania, które jest przez Boga w Chrystusie Jezusie. Filipensów rozdział 3 werset 14. Tak, jak Jezus wzywał grzeszników do skruchy, Tak też Pan Bóg oraz wszystkie Jego dzieci pragną, aby ludzie opamiętali się i uwierzyli w Chrystusa i usprawiedliwienie. Jedynie usprawiedliwieni są powołani do bycia rodem królewskim i kapłanami i będą królować na ziemi. Objawienie rozdział 5, werset 10. Nie jest pożyteczną rzeczą, aby przedstawiać zalety wielkiej nagrody ludziom grzesznym, nieusprawiedliwionym. Zmysłowy człowiek nie otrzymał owoców Ducha Bożego, ani ich nie zna. Są one dla niego głupstwem, ponieważ mogą być zrozumiane tylko na płaszczyźnie duchowej. Tak więc, nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 6. Prawdą jest, że tylko usprawiedliwieni zostali obrani do wysokiego powołania. Fakt, że jesteś świadomy swojego usprawiedliwienia może być dowodem na to, że jesteś jednym z tych, których Bóg powołał do życia duchowego i współdziedzictwa z Jezusem. Co za wspaniały przywilej być wyznaczonym do tego wysokiego powołania. Czy teraz zdajesz sobie sprawę, że to ty zostałeś powołany na członka małżonki Chrystusowej? Pamiętaj więc, kto cię powołał, to Pan Bóg, i że wierny jest ten, który was powołuje. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 24. Nasz Ojciec nie poddaje próbie nikogo i nie powołuje tych, którzy nie mogliby osiągnąć celu. Jego łaska jest dla nas wystarczająca. Ci, którzy zostali powołani, mogą podjąć drugi krok. Uświęcenia. Uświęcenie oznacza odłączenie lub separację i przeznaczenie do określonego celu. Wolą Bożą jest, aby wszyscy usprawiedliwieni zostali uświęceni albo wyróżnieni do Jego służby, jak to czytamy, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 3. Uświęcenie składa się z dwóch części, najpierw z naszego udziału, później z wkładu Bożego. Jak już to wcześniej wspomnieliśmy, Pan Bóg usprawiedliwia nas jako ludzi, a następnie powołuje nas do tego, byśmy się uświęcili, czyli poświęcili Mu to nasze usprawiedliwione człowieczeństwo. Kiedy poświęcimy się Bogu, czyli poddamy naszą wolę, nasz czas, talenty, życie i wszystko co mamy, kiedy poprosimy Go, aby wziął to od nas i użył, tak jak to się Jemu podoba, kiedy pozwolimy, aby wola Boża zamieszkała w nas obficie, kiedy uczynimy to wszystko, to znaczy, że zrobiliśmy wszystko co mogliśmy. Wtedy, Bóg, który przyjmuje każde takie poświęcenie, rozpocznie swój udział w procesie uświęcania. Rozpocznie on pożytkowanie tej poddanej woli według swego upodobania i sprawi w was ich chcenie i wykonanie. Filipensów rozdział 2 werset 13, zgodnie ze swoją wolą. Od tego momentu nie jesteś już sobą, istotą ludzką, ale Chrystus mieszka w tobie. Pod kontrolą nowej woli, Bożej, nawet ziemskie ciało, człowiek, jest przeznaczone do służby Bożej, więc przez to jest święte. Od momentu poświęcenia się, nasze ziemskie ciała są uznane za martwe, ponieważ od tego czasu nasza ludzka wola powinna być pogrzebana. Kiedy więc wola Boża, zmysł Chrystusowy, Duch Święty zapanują całkowicie nad naszą wolą i umysłem, jesteśmy odtąd nazwani nowym stworzeniem spłodzonym do nowości żywota. To nowe stworzenie jest tylko zarodkiem. Nie jest jeszcze w pełni ukształtowane, ale rośnie i rozwija się. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 Koryntów rozdział 3 werset 18. Tak więc, jako nowe, duchowe stworzenia, rośniemy na Jego podobieństwo w czasie naszego pobytu na ziemi. Podczas gdy duchowa natura umacnia się, ziemska natura słabnie i jest łatwiej ją umartwiać, ponieważ nie tylko musimy oddać naszą wolę Bogu, ale też trzymać ją ciągle w poddaństwie. Umartwiam ciało moje i poddaję je pod wolę Bożą. Gdy nowa, duchowa natura dorasta, tęskni ona za doskonałością, kiedy to już nie będzie ograniczona ani pętana przez ludzkie słabości, ale zostanie przemieniona w postać podobną do uwielbionego ciała Chrystusa. Filipensów rozdział 3 werset 21. Została nam dana obietnica, że po spłodzeniu rychło nastąpi narodzenie z ducha, czyli przemiana w duchowe istoty. Ponieważ co się narodziło z ducha, duchem jest, co jest tak samo prawdziwe jak co się narodziło z ciała, ciałem jest. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 6. Spłodzenie z ducha, które otrzymaliśmy, oraz nasze życie duchowe jest tylko początkiem. Musi być ono jeszcze uzupełniane i doskonalone w czasie, kiedy ten nasz znikomy i śmiertelny stan będzie zastępowany przez trwały i nieśmiertelny stan duchowej natury. Dla tych, którzy zasnęli w Jezusie, nastąpi to w czasie zmartwychwstania, czyli przeobrażenia w istoty duchowe. Będzie to czas przemiany, z ludzkich ciał do ich własnych, duchowych postaci, nowego stworzenia. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 51 i 52. Jeśli mógłbym o poranku zmartwychwstania stać się odbiciem lustrzanym Twego charakteru, Panie, gdy to, co materialne będzie niepotrzebne, Twoje myśli staną się moimi, Twój uśmiech moim uśmiechem, Twój pałac moim mieszkaniem. Nasycę się jak dziecko bezpieczeństwem Twych ramion. Ten poranek już lśni, smutne dni przemijają cieniem. A ja wkrótce na Twoje podobieństwo stanę się w chwałę i piękno przyozdobiony. Ta zmiana miejsca czy też stanu z ziemskiego na duchowy jest trzecim krokiem naszego rozwoju, a mianowicie odkupienie. Odkupienie z doczesnych, ziemskich warunków uwieńcza nasze zbawienie, po którym nastanie moc i chwała. Końca tego biegu wyczekujemy tęsknym wzrokiem. I my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, spłodzenie, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Ciała, którego głową jest Jezus, a członkami wszyscy zwycięzcy. Rzymian rozdział 8 werset 23. Moc, która uświęca. Moc używana do naszego rozwoju przez Ducha Świętego nie jest fizyczną siłą, ale raczej wewnętrznym oddziaływaniem skierowanym na nasz umysł i wolę. Duch ten odwołuje się do naszego rozsądku, mając za rzecznika Słowo Boże. W poprzednich wiekach był on gromadzony w wypowiedziach proroków oraz cieniach i figurach prawa zakonu. Przesłania te zostały zaplanowane przez Boga tak, aby służyły w czasie wieku Ewangelii za pokarm, który uświęca ciało Chrystusa i wzmacnia je w najświętszej wierze. Mądrze więc postępujemy, gdy korzystamy z tego duchowego pokarmu. Ilekroć pojawiły się Twoje słowa, pochłaniałem je. Jeremiasza rozdział 15 werset 16. Jest on nam zesłany w celu naszego uświęcenia. Jeżeli będziemy się modlić do naszego Ojca słowami, Ojcze, oddaję się cały Tobie, proszę poświęć mnie do swojej służby teraz i na zawsze. Daj mi potrzebną siłę, abym mógł wykonać Twoją wolę. Wtedy On odpowie, tak, moje dziecko, zgromadzone zostały dla Ciebie bogate zapasy prawdy, Jeżeli będziesz z nich korzystał, otrzymasz siłę, o którą prosisz. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 9. Szukający powraca do ojca i mówi: Ojcze, odnalazłem zapasy, o których mówiłeś, ale tylko prosty pokarm jest dostępny. Większość zróżnicowanego prowiantu musi być ukryta w innym magazynie, do którego nie mam odpowiedniego klucza. Ojcze, proszę, daj mi siłę w jakiś inny sposób. Nie tak, moje dziecko, odpowie Pan. Częścią tej lekcji jest nauka, że moja droga jest najlepsza, że mój sposób dawania jest najlepszym sposobem na otrzymywanie siły. Idź więc, twoja siła, radość, gorliwość i miłość do mnie będą wzrastać, gdy będziesz otwierał po kolei drzwi, za którymi kryją się obfite bogactwa prawdy. Słowa Boże są skarbnicą naszego Ojca, w której zgromadził prawdę o uświęceniu Kościoła w każdym wieku, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. 2 Piotra, rozdział 1, wersety 2 i 4. Jest w niej też ujawnione, że miłość Chrystusowa ogarnia nas. 2 Koryntów, rozdział 5, werset 14, oraz za jej pomocą Mistrz modlił się o nasze uświęcenie: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17. Który chrześcijanin pragnący uświęcenia może pozwolić sobie na zignorowanie słów Pisma? Który wierzący może się wymówić brakiem czasu na badanie i szukanie w nich prawdy? Równie dobrze może powiedzieć, że nie ma czasu na uświęcenie. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Rzymian, rozdział 1, werset 16. My, którzy szukamy tego wspaniałego zbawienia i wysokiego powołania, powiedzmy sobie słowami apostoła Pawła skierowanymi do Tymoteusza: i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tymoteusza, rozdział 3, wersety od 15 do 17. Przypomnijmy sobie jeszcze raz te trzy kroki. Jako pierwsze występuje usprawiedliwienie z ludzkiej natury, następnie jest poświęcenie tej ludzkiej natury Bogu, czego konsekwencją jest śmierć cielesności i zaczątek istnienia duchowego nowego stworzenia jeszcze w ludzkim ciele, w trakcie ziemskiej pielgrzymki. Po trzecie, wskutek działającej mocy Bożej, następuje ukończenie procesu przemiany w nową, boską naturę, jako członki chwalebnego ciała Chrystusowego, który jest odbiciem osoby Ojca. Co za wspaniale wysokie powołanie! Zostałeś powołany, wielu jest wezwanych, ale mało wybranych, dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 14, 2 Piotra, rozdział 1, werset 10. Pytasz, jak możesz to umocnić? Poprzez uczynki zgodne z Twoim poświęceniem. Poddaj się całkowicie Ojcu i pozwól Mu kierować sobą, tak jak Jemu się podoba. Dla Jezusa, dla Jezusa. Życie me i to, co mam. Moje myśli, słowa, czyny, wszystkie dni i me godziny. Czyniąc to, do czego się poświęciłeś, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 2 Piotra, rozdział 1, wersety 10 i 11. Pan Bóg na pewno będzie trzymał się swojej części umowy. Wierny jest ten, który was powołuje. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 24. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 12.